Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Delegacja z prezydentem Andrzejem Dudą na czele oddała w czwartek hołd polskim żołnierzom poległym w bitwie o Monte Cassino.
Para prezydencka przebywa od środy z oficjalną wizytą we Włoszech. Prezydent Polski wziął udział w uroczystościach na polskim cmentarzu wojennym.
Wcześniej Andrzej Duda uczestniczył w odsłonięciu popiersia generała Władysława Andersa w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie.
Oddaliśmy hołd polskim żołnierzom poległym w tamtej wielkiej bitwie, która była jedną z tych, które zdecydowały o przebiegu ostatniej wojny, II wojny światowej, ale także jest to szczególny rok, ponieważ przypada 50. rocznica śmierci generała Władysława Andersa, dowódcy II Korpusu Polskiego, który wraz ze swoimi żołnierzami walczył wtedy tu właśnie pod Monte Cassino. Tutaj też na tym cmentarzu razem ze swoimi żołnierzami jest pochowany i panu generałowi i jego małżonce również dzisiaj oddaliśmy hołd.
Prezydent Polski pozostanie na Półwyspie Apenińskim do piątku. Para prezydencka spotka się z Ojcem Świętym Franciszkiem.
Andrzej Duda będzie rozmawiał także z księdzem kardynałem Pietro Parolinem, sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej.
Polska delegacja będzie uczestniczyć również we mszy świętej sprawowanej przy grobie świętego Jana Pawła II w baznice świętego Piotra.
Premierzy Polski, Czech i Węgier spotkali się w czwartek w Brukseli z szefową Komisji Europejskiej. Przedstawili m.in. stanowisko grupy V4 w sprawie nowej propozycji Komisji dotyczącej migracji i azylu.
Reformy, które zaprezentowano w tym tygodniu, mają odciążyć państwa południa Europy, które są pod największą presją. Komisja chce wprowadzić zasadę obowiązkowej solidarności i położyć nacisk na deportacje.
Premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do tej propozycji, stwierdził, że są pewne zasady, których kraje Grupy Wyszehradzkiej się trzymają.
Dotyczące konieczności zapewnienia jak najbardziej rygorystycznych i skutecznych polityk dotyczących kontroli na granicach, pomocy w miejscach, z których potencjalnie migranci mogą migrować do Europy, ale także oczywiście pomocy takiej, jak choćby teraz Polska udziela Grecji poprzez transport, który dzieje się dosłownie w tym czasie, transport 156 domów w miejsce, które doświadczyło ostatnio tragedii, wybuch, pożar i na szczęście żaden człowiek nie zginął, ale rzeczywiście 12 tysięcy osób zostało pozbawionych dachu nad głową.
Premierzy podczas spotkania z szefową Komisji Europejskiej przedstawili też propozycję planu dla Białorusi, który był omawiany w Lublinie przed kilkoma dniami. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem.
Politolog profesor Mieczysław Ryba zauważa, że trwające negocjacje w Zjednoczonej Prawicy nie dają odpowiedzi na pytanie o program, jaki będzie ona realizować. Wątpliwości w tym zakresie pojawiły się po głosowaniu nad ustawą o ochronie zwierząt, która realizuje lewicowe idee.
Brak poparcia Solidarnej Polski oraz porozumienia dla tej ustawy autorstwa PiS-u spowodował kryzys w koalicji rządzącej. W związku z tym już po raz trzeci w tym tygodniu, w czwartek, odbyło się spotkanie kierownictwa PiS-u w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy.
Z wypowiedzi polityków tej koalicji wynika, że jest szansa na porozumienie. Pod uwagę brany jest scenariusz wejścia Jarosława Kaczyńskiego do rządu.
Wygląda na to, że Zjednoczona Prawica trwa w nowej konstelacji rządzącej. Pytanie, z jakimi celami politycznymi, zauważył politolog profesor Mieczysław Ryba.
Pytanie jest, jaka będzie programowa kwestia w tych układankach, bo personalna to już wiemy, że Jarosław Kaczyński w rządzie i będzie spełniał funkcję rozjemcy między Ziobrą a Morawieckim. Z drugiej strony będzie kontrolował samego Ziobrę. Natomiast pytanie jest, jaki program? Czy program będzie ten, który był kiedyś zapisany jako program prawicowy w obronie rodziny i tak dalej, czy też PiS skręci w kierunku lewicy, tak jak przy okazji ustawy zwierzęcej.
Według medialnych doniesień Jarosław Kaczyński w rządzie miałby zostać wicepremierem i szefem Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Szef klubu PiS-u Ryszard Terlecki przyznał w czwartek, że taki jest rzeczywiście plan.
Resort nauki zapowiada nowe narzędzie pozwalające na praktyczną ocenę procesu wdrażania i transferu technologii i wiedzy.
Wszystko po to, aby skuteczniej wdrażać nowe technologie wypracowane na polskich uczelniach do biznesu. Więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
To element konstytucji dla nauki, której jednym z zadań jest łączenie potencjału dyscyplin naukowych oraz głębsze powiązanie nauki z gospodarką. Aby to zrobić, konieczny jest skuteczny i efektywny system oceny wdrażania poszczególnych rozwiązań, czyli ewaluacja. W toku dyskusji pojawiła się wyraźna potrzeba zmian, przekazał minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.
Na pewno ten proces będzie wymagał pewnego zróżnicowania, bo specyfika funkcjonowania instytutów jest inna specyfika, czyli tutaj największe oczekiwania są związane z uczelniami akademickimi, które mają ten szeroki zakres i powinny w tym elemencie efektów angażowania się w życie społeczne, w ten wymiar też budowania zaplecza gospodarki, jak najbardziej wdrażać. System nie jest systemem nowym, bo tego typu rozwiązania są stosowane z dużym powodzeniem w Wielkiej Brytanii, w Australii.
W najbliższym czasie w resorcie powołany zostanie zespół ekspertów, który ma wypracować szczegóły nowego rozwiązania. Minister zapowiada przeprowadzenie konsultacji między innymi z biznesem oraz instytucjami publicznymi. Ocena procesu wdrażania i transferu technologii i wiedzy ma znaleźć swoje odzwierciedlenie w subwencji. Ewaluacja ma się opierać o wymierne wskaźniki. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Z 11 do 21 wzrośnie od soboty liczba powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami w związku z pandemią koronawirusa.
W czerwonej strefie znajdują się dwa powiaty: Głubczycki w województwie opolskim oraz Kartuski w województwie pomorskim, poinformowało Ministerstwo Zdrowia.
W strefie żółtej będzie 19 powiatów, m.in. Brzeski, Suski, Limanowski, Myślenicki oraz Tatrzański. 10 powiatów jest zagrożonych dodatkowymi obostrzeniami.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że nowych zakażeń jest więcej, ponieważ wróciliśmy z urlopów do pracy.
Wróciliśmy z wakacji, jesteśmy w tej chwili bardzo aktywni w sferze podejmowania pracy, dlatego tych nowych zakażeń, tych naszych kontaktów w przestrzeni publicznej z dnia na dzień jest coraz więcej. Także te ogniska, one nie są ogniskami takimi, jak było na wiosnę, czyli dużymi ogniskami. Są to bardzo liczne, ale ogniska rozproszone. Ostatnio dołączyły się niestety także ogniska w domach pomocy społecznej, ale już razem z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej podjęliśmy decyzję o zakazie odwiedzin w domach pomocy społecznej. Jest to trudna decyzja, bo te osoby, które tam przebywają, na pewno chcą mieć bliski kontakt ze swoimi krewnymi, bliskimi, ale niestety musieliśmy taką decyzję podjąć.
Ministerstwo Zdrowia apeluje też m.in. o noszenie maseczek, utrzymywanie dystansu i stosowanie środków dezynfekujących.
Resort Zdrowia co tydzień aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia. Jest to uzależnione od liczby przypadków COVID-19.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwają obrony prac dyplomowych. Przystępują do nich studenci studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych.
Egzaminy przebiegają w formie tradycyjnej, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Studenci muszą wykazać się przed komisją egzaminacyjną zarówno wiedzą z zakresu napisanej pracy, jak i całego toku studiów.
Dr Dorota Żuchowska, dziekan uczelni, podkreśla, że obrony prac dyplomowych to wyjątkowe wydarzenie dla całego środowiska akademickiego.
Korzystamy z dostępnych technologii, bo zdarza się tak, że niektórzy promotorzy czy recenzenci łączą się z nami online, żeby uczestniczyć w tych egzaminach dyplomowych, więc całość tych egzaminów odbywa się stacjonarnie tutaj w uczelni, ale w niektórych indywidualnych przypadkach, czy to jeżeli chodzi o studentów, o wykładowców, takie połączenia online bardzo pomagają, żeby spotkać się na tym egzaminie.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu kształci specjalistów w zakresie m.in. dziennikarstwa, politologii, informatyki i informatyki medialnej.
Od nowego roku akademickiego ruszy też nauka na kierunku pielęgniarstwo. W ofercie uczelni są też prestiżowe studia z zakresu zarządzania MBA.
– jest szansa na budowę pomnika polskich ofiar II wojny światowej w Berlinie. Do niemieckiego parlamentu, jak podał jeden z dzienników, trafił projekt uchwały otwierający drogę do godnego upamiętnienia Polaków.
Do Bundestagu został on wniesiony z inspiracji niemieckiego MSZ-u. Resort uznał, że przyciąganie negatywnej uwagi w sprawie pomnika szkodzi reputacji Berlina na arenie międzynarodowej. Projekt popiera m.in. przewodniczący Bundestagu.
Temat powrócił po tym, jak okazało się, że na placu Askańskim w Berlinie, gdzie miał stanąć pomnik upamiętniający Polaków, powstanie Muzeum Emigracji, co skrytykowała szefowa Instytutu Pileckiego w Berlinie. Jej opinia miała przykuć uwagę niemieckiego MSZ i skłonić je do zadziałania.
Europoseł Zdzisław Krasnodębski liczy na to, że sprawa ruszy do przodu.
Miejmy nadzieję, że to stanowisko niemieckiego MSZ-u przeważy szale i rzeczywiście znajdzie się większość, która poprze ten projekt. Tylko przypomnę oczywiście, że niemiecki MSZ ministrem jest przedstawiciel partii SPD, która akurat w tych sprawach upamiętnienia ofiar II wojny światowej jest nieco bardziej otwarta na argumenty strony polskiej, więc zobaczymy, czy taka większość będzie.
Pomysł pomnika poświęconego ofiarom niemieckich zbrodni na ziemiach polskich pojawił się w 2017 roku. Z inicjatywą wystąpił Florian Mausbach, były szef Federalnego Urzędu Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.
Dyskusje dotyczące upamiętnienia Polaków wciąż jednak się przeciągają.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.